Mamy nagłą eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak nagłą, że w ostatniej chwili musiałyśmy zmieniać ustalenia co do tego odcinka.
W nocy z 13 na 14 kwietnia, najpierw z Iranu, a później z terenów zajmowanych przez Hezbollah w południowym Libanie oraz Syrii i Jemenie, odpalano w kierunku Izraela 170 dronów Shahid. Każdy z nich przynosił 50-kilogramową głowicę bojową. Potem Irańczycy rozpoczęli atak 30 pociskami manewrującymi, a na koniec zostawiono wystrzelenie 120 pocisków balistycznych. Łącznie w stronę Izraela w ciągu kilku godzin wystrzelono ponad 300 pocisków i dronów.
Eskalacja jest nagła, ale no niestety nie niespodziewana. A że zawsze powtarzamy, że wiedza jest najlepszą bronią, to postanowiłyśmy się przyjrzeć, co w zanadrzu mają Izrael, Iran i Hamas, czyli obecnie główni gracze tego konfliktu. Oczywiście skupimy się na kwestiach technologicznych, bo jest ich w tym konflikcie naprawdę sporo. Zwłaszcza Izrael od dobrych lat bardzo mocno rozwija swoje kompetencje w tym zakresie i na jego przykładzie coraz więcej państw, w tym także Polska, chce rozwijać swoje własne uzbrojenie.
Zatem co dokładnie potrafi izraelska sztuczna inteligencja? Czym różni się wojna w Ukrainie od tej w Strefie Gazy? Czy podejście low-tech może rzucić na kolana duże nakłady na high-tech? I dlaczego pewna książka doprowadziła do kompromitacji głównodowodzącego sławną jednostką cyberszpiegów? O tym wszystkim odpowiemy w dzisiejszym odcinku.
W podcaście Techstory witają Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza Gazety Wyborczej,
oraz Sylwia Czubkowska.
Techstory. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.
A swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać nas dziś będą dr Jacek Raubo, specjalista od obronności i bezpieczeństwa z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Maciej Miłosz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, który specjalizuje się w tematyce wojskowej.
Zanim jednak przejdziemy do konkretów, mamy do was takie tradycyjne prośby. Pierwsza to może nie prośba, to tak naprawdę podziękowania za wasze komentarze, za zaczepianie nas w mediach społecznościowych, czasami też na żywo. To jest naprawdę bardzo miłe i prosimy o więcej. Daje nam to taki bardzo silny zastrzyk energii, kopa do kolejnych nagrań. Bardzo nam też pomaga ocenianie naszego podcastu w platformach streamingowych, no i oczywiście subskrypcje, bo dzięki tym aktywnościom możemy rosnąć, oczywiście podcastowo, i przebijać się przez algorytmy platform streamingowych.
A druga sprawa, którą trzeba poruszyć, zanim zaczniemy ten odcinek tak na dobre, jest bardzo poważna, bo temat, o którym dzisiaj mówimy, nie tylko jest trudny, ale też bardzo emocjonalny. Trudny także dla nas pod względem researchu i rozmowy o nim, ale przede wszystkim oddzielania emocji od tego, o czym chcemy Państwu opowiedzieć. Dlatego przypominamy i prosimy to mieć w pamięci przez cały ten odcinek. Takie analizy to nie jest ustawianie się po jednej czy drugiej stronie konfliktu, to nie jest wybieranie zbrodni wojennych, czy też tłumaczenie agresorów.
To jest rzeczywiście próba wytłumaczenia, z jakimi zmianami też na tym polu technologicznym mamy do czynienia, bo nie ma co się oszukiwać. Inwestycje militarne, inwestycje wojskowe w technologię, to nie jest tylko rozwój tej danej branży, tak? One mają wpływ potem na technologię per se, a w efekcie też na nasze życia. I dlatego czasami mamy takie odcinki, których aż chciałoby się komentować też bardziej pod kątem właśnie praw człowieka. Ale na szczęście są też eksperci od tego i podcasty skupione na tej tematyce i też je po prostu polecamy do słuchania. A my dzisiaj skupimy się bardziej na technologiach i też na takiej trochę sytuacji geopolitycznej.
To zacznijmy od podsumowania tego, co się wydarzyło, bo atak, który w połowie kwietnia Iran przeprowadził na Izrael, to prawdopodobnie największy w dziejach konfliktów zbrojnych atak powietrzny.
Formuła tego ataku, jak i jego obrona są naprawdę bardzo ważne, bo zintegrowanie irańskiego ataku polegało na tym, że na pierwszy ogień poszły takie najwolniejsze środki, czyli szahidy. To takie w miarę proste drony, używane także przez Rosję podczas jej ataku, podczas jej agresji w Ukrainie. Potem wystrzelono pociski manewrujące, a na koniec od kilkunastu do kilkudziesięciu pocisków balistycznych.
Taka synchronizacja miała doprowadzić do tego, by wszystko naraz zaatakowało wiele różnych punktów. Tylko że Izrael zapewnia, że straty po jego stronie są zerowe lub niemal zerowe, bo udało się przechwycić i zestrzelić 99% pocisków i dronów, co ma być dowodem na skuteczność jego systemu obronnego, no i oczywiście na wsparcie sojuszników, w tym USA, Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Co prawda eksperci wskazują, że te 99% zestrzeleń czy też powstrzymań to wynik zawyżony i raczej taki propagandowy, ale faktem jest, że zdecydowana większość pocisków została odparta. Co więcej, pojawiają się analizy, według których gdyby Iran chciał naprawdę wojny z Izraelem, to zaatakowałby z takiego poważnego zaskoczenia i całą baterią rakiet balistycznych.
Po raz kolejny widzieliśmy tutaj, jak w praktyce działał budowany od dekad specjalny system naziemnej obrony powietrznej oraz rakietowej, czyli tarcza zwana żelazną kopułą. Sama żelazna kopuła to tak naprawdę wyrzutnia niewielkich antyrakiet Tamir do zestrzeliwania wszystkiego, co nadlatuje z góry. Samolotów, dronów, pocisków artyleryjskich, czy też pocisków moździerzowych.
Ten mechanizm obronny, czyli ten Iron Dome, żelazna kopuła, jest cały czas rozbudowywany. On ma też rzeczywiście z roku na rok coraz większą skuteczność, bo jeszcze kilka lat temu to było raczej 65-75% zestrzeleń. Dzisiaj, no może 99% jest rzeczywiście zawyżone, ale pewnie około 90% to będzie. Rozbudowywany jest chociażby oddziałka laserowe, tak zwane Iron Beam, które wysyłają kilkusekundowe wiązki wysokiej energii, by zestrzelić ten wskazany dron czy pocisk. Dodatkowo budowana jest tak zwana Proca Davida, czyli nowoczesny system antyrakietowy oraz system Arrow, najnowocześniejszej generacji broń antysatelitarna. I więcej o tej Procy Davida i o systemie Arrow opowiada nam Maciej Miłosz.
Proca Davida to jest system obrony przeciwlotniczej i no, raczej przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Krótkiego zasięgu to znaczy, że on jest tam w stanie zestrzelić rzeczy, które znajdują się w odległości 20, 30, 15, może 40 kilometrów. To zależy od pocisków i pewnie od pocisków i powiedzmy okoliczności zewnętrznych. Z kolei system Patriot to jest system średniego zasięgu i tutaj mówi się o tym, że ten system cele może zniszczyć w odległości plus minus 100 kilometrów. I jeśli jeszcze mówimy o tym sobotnim ataku, a raczej obronie Izraela przed atakiem z Iranu, to tam też jeszcze pojawiły się doniesienia o tym, że był używany system Arrow, który pozwala zestrzelić pociski przeciwnika no, w jeszcze większej odległości. To już mówimy wręcz o setkach kilometrów.
Oczywiście, te wszystkie inwestycje Izraela budzą spore zainteresowanie na świecie, bo są elementem potężnego rozwoju tego państwa pod kątem technologii militarnych, choć ewidentnie nie są dla wszystkich. Każdy, kto widział choćby na filmach działanie żelaznej kopuły, mógł się zastanawiać, czy to rozwiązanie mogłaby zastosować na przykład Polska lub Ukraina. Otóż nie za bardzo, a wszystko ze względu na wielkość naszych państw, terytorium Polski, terytorium Ukrainy. Izrael jest po prostu dużo mniejszy. To zjawisko takiego mniejszego terytorium nazywa się fachowo głębią strategiczną i w efekcie tam, gdzie państwo nie domaga w geografii, no, dorabia sobie po prostu technologicznie.
W momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, jeszcze nie wiadomo, czy ten zmasowany atak Iranu był odosobnionym przypadkiem, czy też to nowe rozdanie w całym tym konflikcie i poważna eskalacja. Wiadomo za to, że Iran i cały region od lat rozwijały przemysł dronowy oraz jego awangardowe zastosowania. I jak zauważa dr Jacek Raubo, Bliski Wschód jest dzisiaj prawdziwym laboratorium dronowych wojen.
Bliski Wschód był wcześniej laboratorium wykorzystania tanich technologii bezzałogowych. Działo się to z prostej przyczyny. Z jednej strony mieliśmy aktorów państwowych, którzy mogli sięgnąć po samoloty uderzeniowe, mogli ściągnąć śmigłowce bojowe tak naprawdę, które udzielały wsparcia z powietrza. Druga strona, czy to Hamas, czy Hezbollah, czy wcześniej tak zwane państwo islamskie, nie mogło się odwoływać do podobnych rozwiązań, bo po prostu nie dysponowało siłami powietrznymi, nie dysponowało tego typu technologią, więc szukało alternatyw na rynku. No, tymi alternatywami były na przykład w zakresie obserwacji poruszania się wojska, patroli, czy też na przykład obserwacji działań strony przeciwnej, systemy bezzałogowe kupowane na rynku cywilnym. One dysponowały oczywiście ograniczonym czasem lotu, miały tak naprawdę pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o zakłócanie ich sygnału, ale ich masowość, ich możliwość pozyskania była widoczna. Ja przypominam sobie, że bodajże właśnie do Strefy Gazy swego czasu była próba przemycania właśnie chińskich systemów bezzałogowych, takich komercyjnych, kupionych na rynku cywilnym i Szabak, czyli Izraelska Służba Bezpieczeństwa, kiedyś chwaliła się, że właśnie oprócz przysłowiowych materiałów wybuchowych, amunicji i broni palnej, właśnie konfiskowała tego typu systemy, a więc te sygnały były już wcześniej odczytywane, że właśnie systemy bezzałogowe do przede wszystkim obserwacji to coś, co organizacje terrorystyczne, struktury niepaństwowe będą chciały pozyskać. I generalnie na Bliskim Wschodzie widzimy dzisiaj trochę takie Eldorado w zakresie użycia bezzałogowych systemów. Przede wszystkim tutaj mowa jest o Huti w Jemenie, mowa jest również o pewnych zasobach, którymi dysponuje Hezbollah w Libanie. Wcześniej tak naprawdę w trakcie wojny domowej w Syrii tak zwane państwo islamskie, ale też inne organizacje stosowały te systemy bezzałogowe. Ukraina jest przełomem, dlatego że skanalizowano tą aktywność po stronie państwa. To państwo, jakim jest Ukraina, obecnie już również Rosja włączyła się w ten wyścig z użyciem tak naprawdę zasobów państwowych, zwiększyła naszą zdolność do obserwowania tych zmian, sięgania po tanie rozwiązania dronowe, po pewne elementy, nazwijmy to, ograniczające również ryzyko straty, no bo same systemy bezzałogowe nie są żadną nowością, szczególnie w domenie powietrznej, dlatego że w misjach rozpoznania, wywiadu, obserwacji one były stosowane przez siły zbrojne państw bardzo długo.
I nie tylko dronowych, no bo jest tak, że każda wojna jest impulsem do rozwoju technologii. To o tym już doskonale wiemy. Obserwowaliśmy to w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, a teraz w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Ale o ile rozwiązania ukraińskie w miarę łatwo zrozumieć, czy też łatwiej może wytłumaczyć, my zresztą opowiadałyśmy o nich bardzo dużo w 71. odcinku, tym nagranym na drugą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę. Tak te technologie, które są stosowane w Strefie Gazy, są no po prostu bardziej złożone.
Może dlatego, że Izrael od powrotu na łapy w 1948 roku otoczony był wrogami, co sprawiało, że od samego początku państwowości bardzo mocno inwestował w wojsko oraz w obronność. W 2022 roku wydał na wojsko 23 miliardy dolarów, co plasowało go na 15 miejscu pod względem tego typu wydatków na świecie, a Polska zresztą była na miejscu 18. Tylko że o ile my zbroimy się na wypadek konfliktu, którego jeszcze nie ma, tak Izrael zbroi się nieustannie na wypadek konfliktu, który tak naprawdę cały czas tli się u jego bram.
Ten niewygaszony konflikt z Palestyną sprawia, że obowiązkowa z Izraelu służba wojskowa trwa 3 lata dla mężczyzn, 2 lata dla kobiet. Każdy, kto ukończył 18 lat, musi się zgłosić do wojska i jest naprawdę bardzo niewiele wyjątków. Ale oznacza to też, że wojsko nieustannie rozwija i udoskonala także technologie wojskowe, takie choćby jak drony, algorytmy wywiadowcze czy roboty. Gdy dołożymy do tego trwającą niemal bez przerwy wojnę z Hamasem, to mamy bardzo specyficzną sytuację, w której rozwiązania militarno-technologiczne są testowane praktycznie w czasie rzeczywistym, podczas prawdziwych operacji wojskowych.
I dla kontekstu i przypomnienia, ta najnowsza odsłona konfliktu z Hamasem trwa od 7 października zeszłego roku, kiedy to właśnie Hamas zaatakował Izrael. Wywiad Izraela nie przewidział tego ataku, więc państwo i obywatele byli całkowicie zaskoczeni. Hamas tego jednego dnia zamordował 1400 osób, w tym ogromną część cywilów, kobiet, dzieci, a także porwał ponad 200 osób. Pod koniec października zaś Izrael rozpoczął kontrofensywę w Strefie Gazy na skrawku lądu o długości 40 km, szerokości około 10 km i powierzchni 360 km2. Gaza oficjalnie pozostaje pod władzą administracji palestyńskiej, ale de facto od 2007 roku rządzi nią właśnie Hamas.
I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie rozróżnili, wyjaśnili, jak wygląda potencjał obu stron. Bo w tym konflikcie bierze udział z jednej strony państwo, a z drugiej strony polityczno-militarna organizacja o charakterze terrorystycznym, bo tak poprawnie politycznie określa się Hamas. A to oznacza, że z jednej strony mamy Izrael, za którym stoją państwowe struktury, zasoby, wojsko, budżet, generałowie, społeczeństwo. Przede wszystkim też jest to 28. gospodarka świata. No i dorobek kolejnych, naprawdę już wielu generacji technologii wojskowych. Z drugiej strony mamy Hamas, który takich zasobów nie ma. Może polegać na tym, co kupi, co dostarczą mu sojusznicy, zwłaszcza Iran. Przez to na początku wydawało się, że low-techowy atak Hamasu wziął z zaskoczenia high-techowy Izrael. Bo przecież bojownicy wdarli się na teren Izraela, na teren państwa, za pomocą buldożerów, paralotni, w taki sposób, nie jak w 2023 roku, jak nie wiem, w 1983 roku, tak? Kompletnie niewyrafinowany sposób, ale jednak skutecznie.
No i ważne jest bardzo to, że do tego ataku naprawdę było potrzebne przygotowanie i logistyczne, i jednak technologiczne. Logistycznie od lat Hamasowi pomaga Iran, jak powiedziałaś. I jak wynika z raportu Global Network of Extremist and Terrorism, Iran od lat zaopatrywał Hamas, a także szkolił technologicznie jego inżynierów. W efekcie organizacja wcześniej używała rakiet Qassam, które eksperci określają mianem nieskomplikowanych i takich, które można zmajstrować w garażu i takich, które mają niską skuteczność. No a teraz Hamas był w stanie stworzyć rakiety, które mogą sięgnąć Tel Awiw w linii prostej ze Strefy Gazy, to jest jakieś 70 kilometrów. Ale chyba jeszcze bardziej zaskakujące w tym ataku było użycie dronów.
Jeżeli uważnie słuchacie naszego podcastu, to właśnie we wspomnianym 71. odcinku, tym o technologiach używanych podczas wojny w Ukrainie, opowiadałyśmy, że sprytne użycie dronów może naprawdę sporo zmienić. Nie inaczej jest w tym wypadku. Hamas użył dosyć prostych, niedrogich dronów, żeby zaatakować czujniki i wieże przekaźnikowe, co zakłóciło komunikację wojskową i de facto oślepiło izraelskie wojsko. To dlatego właśnie ten październikowy atak mógł przebiegać z takim zaskoczeniem. No i tutaj jest tak naprawdę ten cały myk, no, pokonanie tego high-techu.
No właśnie, bo zobacz, można mieć najsilniejsze wojsko w regionie, najlepsze technologie cyberwywiadowcze, a jak przychodzi co do czego, to bardzo podstawowe, bardzo low-techowe rozwiązania mogą być bardzo brutalnie skuteczne. I co więcej, autorzy wspomnianego raportu tej sieci, która analizuje różne ekstremizmy i terroryzm, obawiają się, że kolejni tak zwani non-state actors, czyli podmioty niepaństwowe, które wchodzą w konflikty, mogą wykorzystywać to doświadczenie Hamasu i powielać je wobec innych zaawansowanych obronnie państw.
No tak, ale od ataku Hamasu minęło już ponad pół roku i Izrael po takim początkowym szoku otrząsnął się i zaczął stosować wszystkie swoje siły, w tym także zaawansowane technologie, do odpowiedzi. Co więcej, od początku wojny w Strefie Gazy, IDF, czyli izraelskie siły wojskowe, wykorzystują Gazę jako taki poligon doświadczalny dla robotów, dla AI i dla dronów. Chociażby izraelskie siły zbrojne coraz częściej wykorzystują roboty bojowe, szczególnie tak zwane robodogi.
Ale poczekaj, zanim się zagłębimy w opowieść o robotach, to mam poczucie, że trzeba wytłumaczyć, w jakich warunkach w ogóle toczą się walki w Strefie Gazy. Jak już mówiłyśmy, to jest skrawek ziemi. Wąski 40 km, szeroki na 10, powierzchnia 360 km. Mieszka tam jakieś 2 miliony ludzi, czyli tyle co w Warszawie. Tylko że ta powierzchnia jest mniej więcej dwa razy mniejsza niż powierzchnia Warszawy. Są tam różne miasta, takie jak Gaza, Rafa, ale też obozy dla uchodźców. I co wybitnie ważne, pod tym małym obszarem ciągnie się sieć tuneli, które są wykorzystywane przez Hamas. I to właśnie w nich schroniło się przywództwo tej organizacji po ataku. A dlaczego się schroniło? To o tym opowiada nam dr Jacek Raubo.
W przypadku Gazy przypomina się tak naprawdę jedna prawidłowość. Słabszy przeciwnik będzie schodził pod ziemię, żeby nie być rozpoznanym satelitarnie, żeby nie być narażony na uderzenia z powietrza. I rzeczywiście Izrael stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest walka zarówno na powierzchni, tak jak pani redaktor celnie wskazała, w warunkach często dość dużej zabudowy takiego terenu zurbanizowanego, ale jednocześnie w tym wymiarze podziemnym. Trzeba pamiętać, że Hamas, ale inne też organizacje terrorystyczne wybudowały pod Strefą Gazy olbrzymią ilość zróżnicowanych pod względem konstrukcyjnym tuneli, schronów, również tych fortyfikacji, byśmy powiedzieli, takich tymczasowych, które mają utrudnić chociażby działaniom lekkiej piechoty, czy też piechoty wspartej na przykład pojazdami tutaj mechanicznymi, swobody działania w tej strefie zabudowanej.
No i właśnie dlatego izraelskie wojsko musi stawiać na tych mechanicznych żołnierzy. To przykładowo tak zwane jednostki Vision 60, takie półautonomiczne roboty kroczące w kształcie psa, które zostały wyprodukowane przez amerykańską firmę technologiczną Ghost Robotics. IDF korzysta z nich w tunelach do identyfikowania pułapek, wrogich pozycji bojowników Hamasu. Są one wyposażone w specjalne czujniki, urządzenia rejestrujące i systemy, które umożliwiają im działanie w nieznanym środowisku. Nie muszą mieć dokładnie wyznaczonej trasy, mogą, że tak powiem, na miejscu już samo ucząc się, nie? Że tak powiem, kroczyć dalej. Są też w stanie na jednym naładowaniu działać 3 godziny, przejść około 10 km, niosąc ładunek o wadze do 10 kg. I to faktycznie w takich konkretnie namierzonych celach może być alternatywą do użycia takich ludzkich żołnierzy. Ale to nie jedyne robotyczne rozwiązania, które stosuje Izrael. Inną zrobotyzowaną jednostką, z której korzysta, jest Rooster, czyli kogut. To jest taki robot, tym razem już opracowany przez izraelską firmę, Roboticon. I ten Rooster to taki specjalny dron zintegrowany z mobilną konstrukcją, która umożliwia mu przemieszczanie się po zróżnicowanym terenie. W razie potrzeby może przeskakiwać nad obiektami, przelatywać przez okna, pokonywać przeszkody, takie jak schody. No to trochę rzeczywiście jak kury, nie? Niby trochę leci, trochę biegnie.
Trochę to brzmi tak, jakbyśmy omawiały kolejne modele smartfonów albo roboty do sprzątania. A przecież to jest broń i to coraz bardziej doskonała, a więc coraz lepsza w zabijaniu. Tylko że jak wskazuje dr Jacek Raubo, tym właśnie rządzi się dziś wojsko, że czerpie naprawdę pełnymi garściami z tego, co oferuje technologia. A to izraelskie wojsko jest pod tym kątem naprawdę w światowej czołówce.
Izraelskie siły obronne, one są elementarnie osadzone w izraelskim przemyśle obronnym, który generuje olbrzymią, no, co tak naprawdę co roku albo w każdym momencie ilość innowacji technologicznych dotykających zarówno sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk lądowych, przestrzeni cyber, przestrzeni informacyjnej, kosmicznej. I dzisiaj, jeżeli mówimy o pełnym zaangażowaniu Cahalu, czyli izraelskich sił obronnych właśnie w Gazie, no to nie zaskakuje, że wojska izraelskie, ale również i służby specjalne izraelskie sięgają po wszystkie rozwiązania, które dotychczas się sprawdziły, ale również te, które są albo były na etapie no, wprowadzania. I tutaj widzimy taką synergię, czyli wzmacnianie się czynników konwencjonalnych, na przykład artylerii, jednostek lekkiej piechoty, która walczy w terenie zurbanizowanym, z domeną cyber, z przestrzenią tak naprawdę bezzałogowych systemów, również elementów związanych z analizą danych z takiego urobku wywiadowczego z różnych form gromadzenia tych informacji. To w żadnym razie nie zaskakuje. Na pewno każdy konflikt bliskowschodni, bo to też nie jest coś nowego dla nas, jeżeli analizujemy dzisiaj Bliski Wschód, każdy konflikt bliskowschodni generuje dla wszystkich państw świata olbrzymie dane co do zmian, jeżeli chodzi o kwestie wojskowości, kwestie obronności. I to się działo w każdej wojnie Izraela, w każdym konflikcie zbrojnym, gdzie partycypował Izrael, tam mieliśmy tego rodzaju doświadczenia, nie tylko obejmujące oczywiście przemysł izraelski, on jest bardzo rozbudowany, ale również inne państwa na to patrzą bardzo dokładnie.
No dobra, a jak znam życie, to teraz inne państwa patrzą naprawdę bardzo dokładnie na to, co się dzieje w Izraelu, a przede wszystkim na to, jak Izrael wykorzystuje jedną z najbardziej kontrowersyjnych technologii, tak zwaną Ewangelię.
Nie wiem, czy w ogóle wiesz, skąd się bierze nazwa Ewangelia.
No.
Z greki, bo kiedykolwiek widzisz przedrostek EU, to oznacza coś dobrego.
Tak.
Więc Euangelion, dobra nowina.
A wiesz, że była taka słynna manga w latach 90. japońska, właśnie Evangelion, też o robotach, które służyły do ochrony Ziemi przed atakami.
Okej.
Więc tych nawiązań związanych, znaczy nie oszukujmy się, religie, czy też taka pewna duchowość w wojnach jest z nami od zawsze.
Tak, nawet jeżeli tak potocznie może się wydawać, że coś nam tutaj zgrzyta. W każdym razie Ewangelia po hebrajsku Habzora. Taką nazwę właśnie nosi algorytm, który służy do wyznaczania celów ataku. Czyli rozpoznaje osoby, które prawdopodobnie należą do Hamasu lub są z nim powiązane, które należy, no, używając języka wojskowego, zlikwidować lub zaatakować. I to właśnie ten algorytm wskazuje, że należy zaatakować na przykład prywatny dom człowieka, którego podejrzewa się o przynależność do Hamasu lub do islamskiego dżihadu.
Były szef sztabu generalnego i były szef wywiadu Izraela, Aviv Kochavi, tłumaczy, że ten system, i tu jest cytat, produkuje ogromne ilości danych skuteczniej niż jakikolwiek człowiek i przetwarza je na cele ataku. Koniec cytatu. A samych tych celów jest faktycznie ogromna liczba. Kochavi tłumaczył, że kiedyś algorytm wskazywał 50 celów w Strefie Gazy w ciągu roku. Teraz jest w stanie namierzyć 100 każdego dnia i połowa z nich jest atakowana.
Na tym etapie możemy się zastanowić, jakie to w ogóle dane przetwarza Habzora. Tego oczywiście do końca nie wiadomo, ale można przypuszczać, że chodzi m.in. o nagrania z dronów, o przechwyconą komunikację, o dane z monitoringu, informacje uzyskane z monitorowania ruchów i wzorców zachowań jednostek, dużych grup. I wszystko to w połączeniu z bazą terrorystów, którą izraelski wywiad tworzył od lat, ponoć też z pomocą AI, w której tej bazie było 30-40 tysięcy wpisów, sprawia, że Habzora jest w stanie z dość dużym prawdopodobieństwem wskazać, jaki konkretnie dom należy zaatakować, no bo należy on właśnie do tego potencjalnego członka Hamasu. Tylko że Habzora to jest tylko część mechanizmów opartych na AI, które są używane przez Izrael, o czym też opowiadał nam dr Draubo.
Sztuczna inteligencja dokonuje selekcji, zestawienia bardzo dużej ilości danych wywiadowczych, na przykład baz zdjęć, które obrazują na przykład organizację terrorystyczną, często w gorszej jakości, na przykład zdjęcia tych najważniejszych celów HVT, czyli tych najwyższych członków na przykład organizacji terrorystycznej, porównują to z obrazowaniem na przykład z kamer monitoringu, czy na przykład internetowych kamer, kamer nasobnych żołnierzy, systemów bezzałogowych, systemów również rozpoznawania mowy. Dodatkowo wpinają to w łańcuch dowodzenia od szczebla taktycznego po szczebel operacyjny. W trakcie wojny, która jest też przecież bardzo mocno niepewna, jeżeli chodzi o przemieszczanie się własnych wojsk i pozwalają szybciej uderzyć. To jest oczywiście wyścig, którego nie zatrzymamy. Tego typu rozwiązania właśnie w targetowaniu, to jest target acquisition, czyli tak naprawdę wybór celów, ocena tak naprawdę tych celów, one będą wprowadzane w różnych siłach zbrojnych i w różnych tak naprawdę zestawieniach, jeżeli chodzi o służby specjalne, wywiad, w tym wywiad wojskowy na potrzeby działań zbrojnych, dlatego że właśnie mamy coraz dynamiczniejsze pole walki. Ale jednocześnie systemy, tak jak sobie zawsze musimy powiedzieć, systemy to nadal będą problematyczne, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie. No bo to nie jest dzisiaj bezbłędne typowanie celu, to nie jest też bezbłędne określenie, że na przykład uderzenie takim pociskiem o takim wagomiarze, na przykład głowicy, no wyeliminuje sytuację, w której dojdzie do porażenia na przykład ludności cywilnej. Więc tu zawsze jest ten człowiek human in the loop, czyli człowiek w tym procesie decyzyjnym, w tym procesie uczenia.
No i właśnie ten człowiek w procesie decyzji w oparciu o wskazania sztucznej inteligencji budzi coraz więcej pytań. Szczególnie po tym, jak nagłośniono działania systemu jeszcze nowszej generacji, nazwie Lawenda. Jako pierwszy poinformowały o Lawendzie media, izraelsko-palestyński magazyn Plus 972, no to jest kierunkowy do Palestyny, stąd taka nazwa, oraz brytyjski dziennik Guardian. Oficjalnie IDF zaprzecza tym doniesieniom, a przynajmniej szczegółom tych doniesień, ale jednak jest za wiele pogłębionych sygnałów, informacji, by tak wierzyć całkowicie w to dementi.
I tutaj trochę na marginesie warto jeszcze zadać pytanie, na jakiej architekturze działają Lawenda i Ewangelia, bo tak się składa, że magazyn Time poinformował całkiem niedawno, że Google zapewnia usługi chmurowe izraelskiemu wojsku i już w trakcie trwania tego konfliktu w Strefie Gazy zacieśnił współpracę.
No cóż, no to nie byłby pierwszy raz, kiedy Google angażuje się w kontrakty dla wojska. No jakoś nie słychać też o protestach ze strony pracowników Google'a w tym wypadku, a kiedyś były takie bardzo głośne. Ale wracając do tematu. System Lawenda naprawdę musi przetwarzać ogromne ilości danych. Według relacji oficerów, z którymi rozmawiali dziennikarze, został on zaprojektowany do identyfikowania wszystkich domniemanych bojowników zbrojnego skrzydła Hamasu i islamskiego dżihadu, w tym też tych najniższego szczebla. I oni są identyfikowani oczywiście w celach nalotów, żeby było jasne. W pierwszych tygodniach wojny w Strefie Gazy armia niemal wyłącznie opierała się na tym systemie, który zidentyfikował co najmniej 37 tysięcy Palestyńczyków jako domniemanych bojowników. I to oni oraz ich domy stały się celem najbardziej zmasowanych ataków.
Ogromnym problemem, który budzi potężne kontrowersje, to doniesienia, że decyzje AI są często bez zastanowienia i bez głębszej analizy zatwierdzane przez wojskowych. No bo wystarczy potwierdzenie, że cel jest płci męskiej, żeby wydać wyrok. A to w sytuacji, gdy Lawenda AI za margines błędu uznaje 10%, no brzmi przerażająco, umówmy się. Szczególnie jeżeli w budynku przebywają inne postronne osoby, to atak i tak się odbędzie.
Jakby tego było mało, to w przypadku niższych rangą członków Hamasu IDF miał się regularnie decydować na mniej precyzyjne bomby, no by nie bardować tych bardziej kosztownych, inteligentnych i bardziej precyzyjnych pocisków. Efektem takiego racjonalnego podejścia jest po prostu jeszcze większa skala zabitych cywili.
A żeby tutaj Państwu przytoczyć liczby, to do momentu naszego nagrania po stronie palestyńskiej zginęło 33 tysiące cywilów, w tym 13 tysięcy dzieci.
No ale o Lawendzie tak naprawdę zrobiło się bardzo głośno po dramatycznych wydarzeniach z początku kwietnia, kiedy podczas ataku izraelskich dronów zabito 7 wolontariuszy międzynarodowej organizacji World Central Kitchen, w tym Polaka Damiana Sobula. To wtedy pojawiły się przecieki, że IDF wciąż prowadził ostrzał, gdy wolontariusze uciekali z samochodu do samochodu, bo drony otrzymały wytyczne, że wśród skazanych osób jest ktoś powiązany z Hamasem, a więc system AI założył, że reszta osób to... No to po prostu szkody uboczne. tak jak collateral damages. To nie ma dobrego słowa po polsku na to. Jak ten system działa i dlaczego tak działa i dlaczego jest właściwie zgoda na jego używanie taka militarna, tłumaczy nam Maciej Miłosz, który twierdzi jednak, że jego skuteczność, taka bardzo wysoka skuteczność jest bardzo możliwe, że przereklamowana.
To jest system, który potrafi agregować niesamowite ilości danych, jakoś je sortować i wyciągać z nich wnioski. Generał Yossi Sariel w książce The Human Body Machine, on tam tworzy taki przykład, że wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy jeszcze przed rozpoczęciem wojny, on tam wskazuje na Liban, a nie na Strefę Gazy, ale że jeśli jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Libanie mielibyśmy już przygotowane 80 tysięcy celów, a potem każdego dnia moglibyśmy kreować kolejne 1,5 tysiąca celów na podstawie danych, które spływają z różnych źródeł, bo proszę pamiętać, że tam cały czas latają samoloty, że tam jest mnóstwo żołnierzy, które mają kamerki, że to jest cały czas obraz satelitarny. Liczba tych danych jest niesamowita, człowiek nie jest w stanie tego przetworzyć, AI jest w stanie to przetworzyć i potem to wygląda tak, że żołnierz dostaje informację, że w tym i w tym budynku z prawdopodobieństwem X, gdzie X, nie wiemy ile to jest X, ale można zakładać, że to jest 50%, znajduje się członek Hamasu. I ten żołnierz, jak wynika z tego tekstu w Guardianie, miał około 20 sekund, żeby zdecydować, czy faktycznie my chcemy ten cel atakować, czy nie. Z zewnątrz to może wydawać się, że to jest faktycznie strasznie mało czasu. Ale pozwoliłem sobie przed naszą rozmową porozmawiać z człowiekiem, który w Polsce zajmuje się między innymi rozpoznawaniem danych systemami, które współpracują ze sobą. To jest jakby system obserwacyjny, które przekazują dane do systemów artyleryjskich. I on powiedział coś takiego, że w Polsce, jeśli my operujemy głównie system dronami takimi obserwacyjnymi, FlyEye, produkuje polska grupa WB, to jest sprzęt bardzo dobry, on konkuruje właśnie z tym sprzętem izraelskim i jeśli te informacje w Wojsku Polskim spływają z tego FlyEye'a do systemu artyleryjskiego, KRAB, który no, też jest w dużej mierze polski, to ten żołnierz ma 5 sekund na podjęcie decyzji, czy okej, uważamy, że to jest cel, albo nie, to nie jest cel, jakby i tutaj nie atakujemy. Ma, powtórzę, 5 sekund. W tym tekście Guardiana było napisane, że ci żołnierze mieli około 20 sekund i według mojego rozmówcy to jest naprawdę dużo czasu, żeby zdecydować, czy dany cel warto atakować, czy nie warto atakować. Czyli za pomocą AI, czyli narzędzia, które pomaga nam segregować no, niezliczone ilości danych, były typowane miejsca i ludzie, które są zagrożeniem, potem żołnierz miał to zatwierdzać.
No tutaj trzeba zaznaczyć, że może budzić niesmak i to spory. To, że gdy giną wolontariusze z Zachodu, to świat się oburza, a gdy w podobny sposób giną Palestyńczycy, to są po prostu statystykami w tym konflikcie. No ale prawda jest taka, że przerzucanie na AI nie tylko analiz militarnych, ale i decyzyjności nie budzi jeszcze tak dużych kontrowersji, jak powinno.
Ja myślę, że po części jest tak dlatego, że ludzie nie do końca wiedzą i rozumieją, co się dzieje. A po części dlatego, że jest wciąż ogromne zaufanie do takich matematycznych, zimnych wyliczeń. A przecież powoduje to jeszcze większe tak naprawdę odhumanizowanie i tak przecież z natury niehumanitarnej wojny. Dla przykładu, w poprzednich odsłonach konfliktu w wyznaczaniu celów uczestniczyli zawsze doradcy prawni. Dziś IDF uznaje jednak, że nie ma takiej potrzeby, skoro decydują dane przetworzone przez algorytmy. Taka konstrukcja decydowania o tym, co jest celem, powoduje, że czasami, czy też wcale nie tak rzadko, cele, które wskazuje AI, czyli na przykład wspomniane domy członków Hamasu, niekoniecznie są rzeczywiście przez tych ludzi zamieszkane, bo oni uciekają do tuneli, które się ciągną pod Strefą Gazy. A i tak atak jest przeprowadzony i giną w nim wszyscy, którzy w tym budynku byli. Wszyscy pozostali mieszkańcy, często cywile, dzieci, kobiety. I to stąd wynikają chociażby te tak ogromne liczby ofiar. Co nie oznacza oczywiście, że Izrael, nawet jeżeli ten system Lewander nie jest aż taki doskonały, to nie oznacza, że Izrael nie dysponuje coraz bardziej zaawansowaną bronią, która teoretycznie mogłaby służyć bardziej szczegółowemu namierzaniu celów, bo taką oczywiście ma. Takie technologie rozwija. Tyle, że nie ma co się oszukiwać. Dla armii nie jest głównym celem zmniejszenie ilości ofiar, ale po prostu skuteczność. wygrana jest, nie? Celem po prostu. I o tych rozwiązaniach, o rozwijaniu takich bardziej technologicznych narzędzi militarnych opowiada nam Maciej Miłosz.
Byłem na prezentacji izraelskiej firmy Rafael, która pokazywała, jak działają jej pociski Spike and Loss. To są pociski, które mogą być wystrzelone na przykład ze śmigłowca i mają zasięg do około 50 km. Ale to, co jest niesamowite, ta technologia jest tak zaawansowana, że w momencie, kiedy wystrzelimy taki pocisk, to dokładnie widać to na przykład, nad czym ten pocisk leci. I że on w czasie rzeczywistym zbiera cały czas dane. Jeśli więc na przykład byłaby taka hipotetyczna sytuacja, że wystrzelimy jeden pocisk i potem po nim drugi dosłownie dwie minuty później, to ten, który leci za nim, może już z tych danych, które ten pierwszy lecący pocisk zbiera, może już korzystać. Czyli załóżmy sobie, że ten pierwszy pocisk leci w jeden cel, ale po drodze widzi inny cel, to ten drugi może już trafić w ten kolejny cel, który znalazł ten pierwszy pocisk. Ta technologia jest naprawdę niesamowita i tylko tu podkreślę, że to nie jest tak, że tylko Izraelczycy ją dysponują, ale to jest naprawdę sprzęt niesamowity, którego można korzystać także podczas wojny w Strefie Gazy.
Habzora oraz oczywiście Lawenda są efektem prac elitarnego oddziału cyberszpiegów z jednostki 8200. Zresztą opowiadałyśmy już o niej Państwu w odcinku numer 6, w którym mówiłyśmy o Pegasusie i o tym, dlaczego mógł powstać akurat w Izraelu. Jednostka 8200 należy do Agencji Wywiadu Wojskowego, która jest odpowiedzialna za łamanie szyfrów i rozpoznawanie łączności. I to prawdopodobnie w niej powstał jeden z najbardziej zaawansowanych i najbardziej szkodliwych robaków komputerowych, które do tej pory powstały, czyli Stuxnet. I ta jednostka jest jednocześnie taką kuźnią kadr dla właściwie wszystkich firm, które zajmują się cyberbezpieczeństwem na świecie. Ale
a szczególnie
także,
w Izraelu.
Szczególnie w Izraelu, ale także w regionie, bo oni są po prostu podbierani wiesz, w różnych państwach.
Tyle, że oczywiście jednostka 8200 w ogóle wywołuje bardzo dużo i kontrowersji, i zapytań. No u nas te kontrowersje były chociażby w przypadku Pegasusa, tak? I one, znaczy nie tylko u nas, wszędzie, gdzie się Pegasus pojawiał i był wykorzystywany przez rządy, powiedzmy, w sposób nie do końca przejrzysty. Ale ostatnio i tak jest jeszcze więcej kontrowersji wokół 8200, a to dlatego, że jej głównodowodzący został w dosyć nieprofesjonalny sposób skompromitowany.
Tak, no historia jest taka, że w 2021 roku na Amazonie ukazała się wspomniana przed chwilą przez Miłosza książka The Human Machine Team, How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World, czyli po polsku.
Strasznie długi tytuł. Strasznie
po polsku. Zespół Człowiek i Maszyna, jak stworzyć synergię pomiędzy człowiekiem i sztuczną inteligencją, która zrewolucjonizuje świat. No i książka podpisana jest aliasem, generał brygadier YS. W tytule jest człowiek, ale sama książka jest raczej o tym, jak sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować prowadzenie wojen.
No i ta książka wisiała sobie na Amazonie w tłumie innych książek na podobne tematy. Aż na początku kwietnia tego roku wybuchła afera. Otóż w jej elektronicznej wersji był taki anonimowy adres e-mailowy, który okazało się, że jest powiązany z imieniem i kontem na Google należącym do Yossiego Sariala, czyli właśnie głównodowodzącego jednostką 8200. To trzeba przyznać, że jak na elitarnego cyberszpiega z jednej najsilniejszych armii świata, która się specjalizuje w technologiach militarnych, no to dosyć dziwna wpadka, nie? I ta tożsamość została zidentyfikowana stanowczo zbyt łatwo, dlatego też, jak uważa Maciej Miłosz, tych przypadków jest tu troszeczkę za dużo.
W tym świecie przypadków jest bardzo mało. Jeśli taką książkę pisze generał, który jest szefem jednostki słynnej już tak naprawdę 8200, no to tam nie ma przypadkowych rzeczy. To po pierwsze, to nie jest tak, że on sam napisał książkę i potem powiedział, a no dobra, to jutro ją opublikuję. Tego typu książki są zawsze sprawdzane i to nie przez jedną osobę, ale też pod różnym kątem. Tam nie ma przypadkowych treści i nie ma treści, które tam się nie miały znaleźć, w tym sensie, że pamiętajmy, że rekrutowanie zdolnych ludzi jest dla każdych sił zbrojnych, a szczególnie takich jednostek, które zajmują się tak profesjonalną informatyką, jest kluczowe. To jeśli tworzymy taki nimb, aurę tego, że to jest super tajemnicze, super ciekawe, no to siłą rzeczy będziemy mieli więcej chętnych, a jeśli będziemy mieli więcej chętnych, to wybierzemy naprawdę tych najbardziej zdolnych, ergo nasza jednostka będzie jeszcze lepsza. Czyli jakieś pogłoski o tym, że w tej książce znalazło się za dużo, coś co nie miało się znaleźć, biorąc pod uwagę autora i miejsce skąd pochodzi, no mi w to jest bardzo trudno uwierzyć.
I ten aspekt taki wizerunkowy, w którym Izrael pokazuje i podkreśla też te swoje kompetencje jako państwa wyspecjalizowanego w wysoko rozwiniętych technologiach militarnych, a także cyberobronności, na pewno jest tutaj bardzo ważne. Raz, że jest to międzynarodowa promocja izraelskich firm, a dwa, to zapewne też ma działać po prostu odstraszająco.
Tyle, że ten drugi aspekt, patrząc na ostatnie miesiące, raczej mocno osłabł, bo gdy Izrael ma jednostkę 8200, to Hamas przecież też inwestuje w technologię i też ma swój cyberoddział. Może nie jest on aż tak zaawansowany, ale niewątpliwie jest skuteczny, bo zamiast w drogie, zaawansowane i wymagające ogromnych nakładów pracy rozwiązania, oparte głównie na sztuczną inteligencję, Hamas stawia na starą, dobrą socjotechnikę, czyli wykorzystywanie ludzkich słabości. Stosują choćby złośliwe oprogramowanie, żeby wykradać informacje od Izraela, ale nie tylko.
Ale nie tylko. I w ogóle te takie kampanie cybernetyczne Hamasu przeciwko Izraelowi są prowadzone od lat. Od lat, odkąd się tak naprawdę upowszechnił internet. Spójrzmy historycznie. W 2013 roku zastosowali spear phishing, czyli wysłali fałszywe maile z zainfekowanym załącznikiem do bardzo konkretnych osób. No i tym załącznikiem było co? Oczywiście pornograficzne wideo. Wiadomo. Ono zostało wysłane do urzędników rządowych oraz pracowników takich strategicznych przedsiębiorstw od 2015 roku. Ta cyberjednostka Hamasu atakuje izraelskich wojskowych fałszywymi profilami w mediach społecznościowych. Fałszywymi pod tym względem, że no, na zdjęciach jest przeważnie młoda, piękna dziewczyna, Izraelka, która chce nawiązać znajomość tutaj z miłym, przystojnym wojskowym. A w 2018 roku Hamas próbował zinfiltrować izraelskie wojsko także za pomocą takich spreparowanych aplikacji randkowych i aplikacji do fitnessu, do biegania.
No słabości ludzkie, tak. No zobacz, mogłoby się wydawać, że taka jednostka nie ma prawa bytu w Strefie Gazy. Znaczy w ogóle, jak to może działać, nie? Przecież z takich bardzo prozaicznych powodów. To Izrael sprawuje kontrolę nad infrastrukturą Gazy, sprawuje kontrolę nad częstotliwościami telekomunikacyjnymi. Prądu tam nie ma przez połowę doby, nawet w takich...
W warunkach pokoju.
Powiedzmy, że pokoju. Jak w takich warunkach w ogóle prowadzić normalne życie lub biznes, a co dopiero, gdy jest to oparte na wykorzystaniu internetu, jest wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych operacji cyberszpiegowskich, no to się wydaje praktycznie niemożliwe, a jednak.
No a jednak. No i właśnie jak wskazuje nam dr Rabo, przy tak ograniczonych zasobach sięga się po środki może mniej wyrafinowane, ale za to nieszczególnie zważa się nawet na pozory legalności albo praworządności.
Przeciwnicy, których nie stać na budowę takich zasobów jak jednostka 8200, no wiedzą, przynajmniej starają się zrozumieć, jak obejść, jak ominąć te zasoby, które są po stronie aparatu państwa. Stąd ograniczona na przykład łączność swego czasu Al-Kaidy, czy tak zwanego państwa islamskiego, większe pilnowanie się w przestrzeni komunikacji w domenie cyber. To jest też próba na przykład inwestowania w środki łączności szyfrowanej, tak aby unikać łatwego tutaj rozkucia tych kanałów komunikacji między strukturami na przykład organizacji terrorystycznych. To nie jest rzecz, która daje zwycięstwo na przykład jeżeli chodzi o ilość głowic nuklearnych czy ilość czołgów. Tutaj ciągle będzie toczyła się tutaj walka i niepewność po stronie państw jest olbrzymia, dlatego że ja sam przypominam sobie taką sytuację, kiedy w wywiadzie prasowym szef bodajże GCHQ, dyrektor GCHQ, czyli brytyjskiej agencji wywiadu sygnałowego, swego czasu to chyba były, stwierdził, że niezależnie ile zainwestują państwa w swoje właśnie te struktury, takie jak właśnie jednostka 8200, GCHQ czy NSA, to i tak trzeba domniemywać i założyć, że one będą o jeden krok do tyłu względem zagrożeń, które się rysują na tak naprawdę tutaj tej domenie, czy tej w przestrzeni tej domeny cyber, patrząc oczywiście globalnie, bo tutaj też te podmioty mniejsze, te podmioty, gdzie jest asymetria środków i sił, mogą wbrew pozorom osiągać większe sukcesy niż na przykład w starciu konwencjonalnym, gdzie liczy się siła ognia, ściągnięcie ostrzału artyleryjskiego, czy możliwość na przykład zastosowania silniejszego ładunku w postaci na przykład nawet bomby konwencjonalnej, grawitacyjnej, która zniszczy schrony.
No i suma summarum jest tak, że nie tylko Izrael rozbudowuje swoje high-techowe kompetencje. Przecież ten powietrzny atak Iranu, od którego dzisiaj zaczęłyśmy naszą opowieść, to w ogromnej mierze atak oparty na wspomnianych dronach, czyli Shahidach, których producentem jest Shahed Aviation Industries Research Center, czyli taka irańska firma, która podlega bezpośrednio Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, jednej z dwóch najważniejszych organizacji militarnych w Iranie. Firma ta zaczęła bardzo mocno rozwijać się w ostatnich 5 latach, bo jest napędzana szeregiem konfliktów na całym świecie oraz politycznymi ambicjami Teheranu.
Zresztą wiesz, tak jak nam już mówił dzisiaj dr Raubo, Bliski Wschód jest prawdziwym laboratorium technologii dronowych. No i mocno te działania faktycznie napędza sam Iran, który ma długą historię testowania dronów, używania dronów, która sięga jeszcze wojny iracko-irańskiej w latach 80. Częściowo zresztą rozwój tych technologii jest napędzany brakiem dostępu do zaawansowanych technologii zachodnich, no bo przecież ten kraj jest objęty szeregiem embarg nakładanych i egzekwowanych głównie przez Stany Zjednoczone i embarg naprawdę wszelakiego rodzaju, pieniężnych, technologicznych, finansowych, można byłoby długo wymieniać, ale pomimo tych blokad od kilku lat widoczne są skoki takie jakościowe w produkowanych dronach, no i pociskach. Przykładem był irański atak w 2019 roku na 2 saudyjskie instalacje naftowe w Abqaiq i Kurajsk, który tymczasowo wyłączył 5% światowych dostaw ropy.
No więc ewidentnie w całym regionie obserwujemy zbrojenie się, także zbrojenie się technologiczne. Tyle, że... I to jest bardzo ważny aspekt, który też podkreśla Maciek Miłosz. Nawet w przypadku najbardziej zaawansowanego pod tym względem Izraela, to wciąż nie jest tak, że technologie zastępują konwencjonalne walki.
Mimo całej tej zaawansowanej technologii, to nie jest tak, że Izrael zdecydowanie wygrywa tę wojnę. W sensie, mimo tego, że ma niesamowite systemy zbierania i agregowania i sortowania tych danych, mimo tego, że ma bardzo nowoczesne uzbrojenie, to i tak w październiku dał się zaskoczyć, a teraz wcale nie jest powiedziane, że wygrywa i to nie znaczy, że wojsko izraelskie jest złe, bo to jest jedno z lepszych wojsk na świecie, ale to znaczy, że sama technologia wojny nie wygra.
I mamy na koniec tego odcinka tak naprawdę bardzo podobny wniosek do tego, jaki miałyśmy w odcinku o Ukrainie i staraniach wciągnięcia sztucznej inteligencji, dronów, przetwarzania danych do walki z Rosją. Owszem, to wszystko współuczestniczy w działaniach wojennych. Owszem. To wszystko napędza też wewnętrzny przemysł, no w tym wypadku głównie przemysł Izraela, ten militarny z takim technologicznym twistem. To wszystko też w Iranie czy wśród bojowników Hamasu jest takim triggerem do rozwoju kompetencji cyfrowych. Ale jednak, jakby nie było, wojna wciąż jest brudna, krwawa, toczy się przede wszystkim konwencjonalnie i najbardziej cierpią na niej cywile.
Z tym smutnym wnioskiem Państwa zostawiamy. Na szczęście w naszym archiwum są też bardziej pozytywne odcinki, albo nie na tak krwawe tematy. Wszystkie można je znaleźć na największych platformach podcastowych i w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Oczywiście piszcie do nas z opiniami, uwagami. Jak zwykle w opisie odcinka będą linki do źródeł, do raportów, z których można się dowiedzieć więcej o naszym dzisiejszym temacie.
Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych na naszym własnym Instagramie tekstorie_podcast. Piszcie na maila tekstorie@tok.fm. Dajcie nam też znać, czy takie odcinki, w których omawiamy trudniejsze technologie, właśnie chociażby jak technologie militarne, są dla Was interesujące, czy powinnyśmy pewne zwroty dokładniej tłumaczyć. To jest dla nas zawsze bardzo ważny sygnał.
A tymczasem do usłyszenia.
I dziękujemy.
Tech Historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.